To mówi Paryż RFI. Dzień dobry, wtorek, pierwszy dzień lipca. Skąpiącego się w słońcu Paryża, jak na lipiec przystało, witę Państwa, Marek Brzeziński. Za chwilę wiadomości opracowane wspólnie z Piotrem Błońskim, także autorem magazynu europejskiego Euranet, w którym usłyszymy rozmowę z pierwszym sekretarzem działu handlowego ambasady Polski w Paryżu, Agnieszką Czupryniak, na temat otwarcia przez Francję rynków pracy. Prasę przejrzeli dla Państwa Agnieszka Kumor i Piotr Kamiński. Zaprosimy Państwa do wysłuchania drugiej części rozmowy Marka Pędziwola i jego gości o Wyszehradzie. Przez pasaż, przez wodę przeprowadzać nas będzie Krzysztof Rutkowski. A na zakończenie powtórka magazynu jazzowego Katarzyny Zawickiej. Dzisiaj muzyka cygańska. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, która od strony technicznej sekunduje Fabien. Tyle zapowiedzi, a teraz wiadomości. Na wstępie ich skrót. Prezydent Kaczyński odmawia podpisania traktatu lizbońskiego. To kolejna kłoda pod nogi rozpoczynającej się dzisiaj prezydencji francuskiej. Gwałtowne zamieszki w Mongolii. Tysiące protestują przeciwko wynikom wyborów powszechnych. Siły pokojowe w Afganistanie i wojsko pakistańskie przeprowadzają bezprecedensową wspólną operację antyterrorystyczną. W Somalii starcia między wojskami etiopskimi a rebeliantami islamskimi. Michel Platini, szef UEFA, broni trenera Francji Raymonda Domeneka. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, a teraz pełne wydanie wiadomości wieczornych RFI z Paryża. W trudnej sytuacji rozpoczyna Francja półrocze przewodnictwa Unii Europejskiej. Zaznaczył to premier François Fillon po spotkaniu w Pałacu Matignon, w którym udział wzięli wszyscy komisarze europejscy, w tym ich przewodniczący José Manuel Barroso oraz członkowie rządu francuskiego. Fillon wśród trudności, jakie czekają Francję, wymienił odrzucenie przez Irlandię traktatu lizbońskiego. Aczkolwiek irlandzki nie uznał jedynie za czynnik hamujący ratyfikację traktatu, a nie przekreślający ten dokument. Dalej wspomniał o trudnej sytuacji gospodarczej i kryzysie finansowym. Premier odmówił skomentowania stanowiska prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, który zapowiedział, że nie podpisze traktatu lizbońskiego. To obok wyników irlandzkiego referendum oraz niepewności co do ratyfikacji traktatu przez Czechy kolejna trudność na starcie francuskiej prezydencji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji oświadczyło, że nie będzie wywierało żadnych nacisków na władze Warszawy i zapowiedziało dyskusję ze stroną polską na temat ratyfikacji dokumentu. Francuski minister do spraw europejskich Jean-Pierre Jouyet powiedział, że wierzy w europejskiego ducha Polaków, a francuskie media podkreślają, że Polska po raz kolejny okazała się nieprzewidywalnym partnerem. Co więcej, prezydent Kaczyński wystąpił przeciwko woli społeczeństwa polskiego wyrażonej przez Sejm i Senat. Francuskie źródła dyplomatyczne podkreślają, że prezydent Kaczyński nigdy nie był łatwym partnerem w sprawach dotyczących budowy Europy. Wśród możliwych środków nacisku na Polskę te same źródła wymieniają kwestię poszerzenia Unii. Warszawie na tym zależy. Francja twierdzi, że bez przyjęcia traktatu lizbońskiego przez 27 państw jest to niemożliwe. Inna sprawa, czy na poszerzeniu zależy bardziej premierowi Tuskowi, czy też eurosceptykowi prezydentowi Kaczyńskiemu. W Warszawie Tusk zaapelował do Lecha Kaczyńskiego o zmianę decyzji, dodając, że nie można zbudować silnej pozycji Polski w Europie, nie podpisując traktatu, którego ratyfikacja leży w interesie Polski. Słucham Państwa, Paryża RFI. W stolicy Mongolii, w Ulan-Bator, doszło do gwałtownych zamieszek, w których udział brały tysiące osób protestujących przeciwko ich zdaniem sfałszowanym wynikom wyborów powszechnych. Policja użyła broni, strzelając kulami kauczukowymi oraz gazów łzawiących. Manifestanci z Partii Demokratycznej podpalili siedzibę byłej komunistycznej mongolskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej. Strażaków chcących gasić pożar przywitał grad kamieni. Premier Sandziani Bajar w wystąpieniu telewizyjnym apelował o zachowanie spokoju. Jednak w różnych punktach Ulan-Bator dochodzi do starci zamieszek. Mongolia zamieszkała przez nieco ponad 2,5 miliona mieszkańców. Rzadko jest widownią zamieszek o takiej gwałtowności. Sympatycy Partii Demokratycznej twierdzą, że byli komuniści sfałszowali wyniki wyborów, przekupując wyborców. Byli komuniści mieliby zdobyć 45 na 76 miejsc w wielkim hurale.
Na granicy Afganistanu z Pakistanem doszło wczoraj do skoordynowanej akcji zbrojnej żołnierzy ISAF-u i armii pakistańskiej przeciw talibom, co stanowi obiecujący precedens. Talibowie zaatakowali z granatników i broni rakietowej wysunięty posterunek ISAF-u. Gdy zostali odparci przy użyciu moździerzy, artylerii i lotnictwa, wycofali się na drugą stronę granicy. Tam jednak zostali ostrzelani przez siły pakistańskie, które o wypadzie zostały powiadomione przez ISAF. Według sztabu NATO zginęło w czasie tej akcji wielu talibów. Znaczenie tego incydentu wykracza poza jego militarne konsekwencje. Nie dalej jak 10 czerwca w Pakistanie zawrzało po pomyłkowym zbombardowaniu pozycji jego armii przez lotnictwo amerykańskie, wskutek którego zginęło 11 żołnierzy. Władze w Kabulu regularnie oskarżają Pakistan o przymykanie oczu na fakt istnienia baz talibów przy granicy afgańskiej, a prezydent Hamid Karzaj groził, że zwalczać będzie talibów również na terytorium Pakistanu, co wywołało gniewną odpowiedź Islamabadu. Z kolei Islamabad, który zarzuca Afgańczykom i koalicji nieudolność w zwalczaniu talibów, rozpoczął negocjacje z niektórymi przywódcami islamistycznymi na swych wschodnich terytoriach, mimo iż nie rezygnują oni z dżihadu w Afganistanie. Równocześnie jednak w prowincji Chyber, nieopodal Peszawaru, rozmieszczane są od soboty posiłki w postaci oddziałów paramilitarnych z zadaniem zwalczania talibów i przywrócenia autorytetu rządu. Po wczorajszej akcji rzecznik prezydenta Afganistanu wyraził w imieniu rządu satysfakcję co do zasady, ale dodał, że to nie wystarczy i zaapelował o podjęcie akcji na wielką skalę przeciw kryjówkom terrorystów.
Co najmniej 26 osób zginęło w walkach, jakie toczyły się w środkowej Somalii między wojskami etiopskimi a rebeliantami islamskimi, którzy zorganizowali zasadzkę na konwój Etiopczyków. Następnie walki przeniosły się do pobliskiego miasta Mataban, gdzie życie straciły osoby cywilne, w tym dziecko. Były to najpoważniejsze starcie od końca 2006 roku, kiedy to wojska etiopskie wkroczyły na terytorium Somalii, aby wesprzeć tamtejszy rząd. Al-Kaida poinformowała, że zamierza przeprowadzić serię zamachów na amerykańskie obiekty w państwach Magrebu. Ma to uniemożliwić Amerykanom korzystanie z bogactw naturalnych tego regionu. Chodzi także o rzekomą budowę amerykańskiej bazy wojskowej w południowej Algierii. Tamtejszy rząd zaprzecza tym doniesieniom. Uzbrojeni napastnicy porwali w Libii i torturowali tamtejszego prawnika, obrońcę praw człowieka. Prawnika uprowadzono w niedzielę w nocy sprzed jego biura, po czym porzucono ze skrępowanymi rękoma i nogami w odludnym miejscu. Prawnik był jednym ze współzałożycieli dwóch libijskich grup obrony praw człowieka. Słucham Państwa parę RFI. Rozpoczynający trzydniową wizytę w Chinach sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon wezwał władze w Pekinie do podjęcia natychmiastowych kroków zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia atmosfery. Ban Ki-moon podkreślił, że Chiny jako gospodarcza potęga w skali ogólnoświatowej muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za ocieplenie klimatu. Jak wiadomo, Chiny są jednym z głównych sprawców zanieczyszczenia powietrza. Ta sprawa spędza sens z oczu sportowcom i ich trenerom przygotowującym się do startu w Igrzyskach Olimpijskich. Zanieczyszczenie zagraża zdrowiu sportowców, których wysiłek przekracza jedną godzinę. A skoro o sporcie mowa, to dorzućmy jeszcze kilka zdań na ten temat. Szef UEFA, Michel Platini, udzielił zdecydowanego poparcia selekcjonerowi reprezentacji Francji Raymondowi Domenekowi, na którego głowę spada fala krytyki za niepowodzenia na niedawnych Mistrzostwach Europy. Platini oświadczył, że dzisiaj najważniejsze jest odświeżenie składu reprezentacji i zakwalifikowanie się do Mistrzostw Świata w RPA w 2010 roku. Platini dołączy do głosu przede wszystkim piłkarzy młodszego pokolenia, broniących Domeneka. Ci starsi, pokolenie mistrzów z 1998 roku, domaga się ustąpienia obecnego trenera reprezentacji i zastąpienia go przez Didiera Deschampa. Platini jest zdania, że Domenekowi większego wsparcia powinna udzielić francuska Federacja Piłki Nożnej. I to były wiadomości RFI z Paryża. Po wiadomościach tradycyjnie pora na prasę. Gazety poranne przejrzał Piotr Kamiński, Le Monde, Agnieszka Kumor.
Francja europejska czy Europa francuska? To fundamentalne pytanie. Nie pojawia się na czołówkach dzisiejszych dzienników, które pasjonuje wszelako półroczna próba ogniowa prezydenta Sarkozy'ego na czele Unii. W Le Figaro wielki tytuł. Sarkozy, trzeba zmienić naszą metodę budowy Europy. Naszą, to znaczy europejską czy francuską? Dziennik omawia szczegółowo wczorajsze wystąpienie prezydenta na antenie programu Trzeciego Telewizji, wysuwając na plan pierwszy troskę o to, by owa zła metoda nieco cofnęła Unii ku szczeblowi narodowemu. O nim jednak marzą nadal eurosceptycy, których jest co niemiara w każdej właściwie europejskiej stolicy, od Paryża poczynając. W komentarzu Libération znajdujemy najpierw cytat Sarkozy'ego: troszcząc się o Europę, troszczę się o Francuzów. Wolno było podejrzewać, że za europejską gorliwością Sarkozy'ego kryją się rachuby wewnętrzne, pisze komentator lewicowego dziennika, wypominając prezydentowi, że choć wypowiadał się wczoraj na antenie telewizji państwowej, sam chce ją zdemontować dla jej własnego dobra. A wypowiedź najeżona była technicznym żargonem, taksami, stopami i innymi pakietami ustawodawczymi, jak gdyby prezydent chciał wykazać Francuzom, że dba o konkrety. Bodaj miał ich nimi ostatecznie odstraszyć. Zapamiętamy z tego godzinnego tasiemca jedno, że Europejczycy chcą obrony, a Sarkozy zamierza zrobić z Unii tarczę. Niestety jednocześnie powtarzał cały czas, jak to będzie trudno i niełatwo i mało czasu. Inaczej mówiąc, z jego wypowiedzi wysnuć można wizję Unii jako wielkiego systemu przymusów. Tym się nie obudzi europejskiego ducha Francuzów, pisze Libération, a zresztą sam prezydent ożywił się nieco, tylko poruszając kwestie najczyściej francuskie. Sarkozy, spracowany komiwojażer popsutej Europy, pisze w tytule Libération. Czym zatem zachęcić Europejczyków do Europy? Pisze o tym celnie filozof Jean-François Mattei na łamach Le Figaro. Rzecz w tym, że Europa odwróciła się plecami do swej własnej przeszłości, swego ducha i swego światła, stając się dla swych własnych obywateli jedynie etykietką brukselskiej komisji i strasburskiego parlamentu. Powołując się na słowa Sarkozy'ego przed Knesetem, gdzie wspomniał on trzy wielkie postaci spośród europejskich Żydów, Spinozę, Freuda i Einsteina, Mattei pyta, czym byłaby Europa bez Kartezjusza, Goethego i Beethovena. Obie te trójce są oczywiście do dyskusji, ale w końcu nie o same nazwiska. Chodzi tylko o europejski geniusz, który zawiódł nas tam, gdzie jesteśmy i uczynił z nas to, czym jesteśmy. Jaką tożsamość damy Europie, która zapomina o swej spuściźnie, jeżeli wręcz się jej nie wstydzi, pyta autor. Największe umysły przeszłego stulecia gromiły amnezję cywilizacji skazanej na wojnę i handel, ale ignorującej swoją własną kulturę. Kiedy Camus pisał, że tajemnicą Europy jest to, iż przestała kochać życie, miał na myśli, że przestała kochać sama siebie. Odwróciła się plecami do swej przeszłości, ponieważ uczynili to ci, którzy winni byli się o nią troszczyć i przekazywać ją dalej. W bibliotekach, muzeach i uniwersytetach śpi pamięć o nas. Trzeba ją obudzić i ożywić. Europa cierpi na liczne choroby polityczne, społeczne i ekonomiczne. Przede wszystkim jednak, pisze Jean-François Mattei w Le Figaro, zgasł w niej twórczy duch. Cóż zostanie z zużytego słowa Europa, jeżeli zedrzemy zeń granice geograficzne i historyczne. Gdy Mitterrand wręczał 17 lat temu w Akwizgranie nagrodę Karola Wielkiego Wacławowi Havlowi, mówił o europejskiej duszy, która ogarnia różne ziemie, spajając naszą wspólną tożsamość. Unia Europejska nieustannie świętuje przeróżne polityczne rocznice oraz samobiczuje się na tle moralnym. Praktycznie myśli jednak tylko o gospodarce, ignorując swoją kulturę. Przyczyny tych wyrzutów sumienia łatwo pojąć. Czy to jednak wystarczający powód, by przeczyć naszym korzeniom chrześcijańskim? Gdyż dla co po niektórych wykwintnych umysłów Europa nie jest chrześcijańskim klubem? Albo wypierać się greckich korzeni, bo Grecja uprawiała niewolnictwo? Czy trzeba obalić całą przeszłość, a więc całą tożsamość? Nie sposób się bowiem utożsamić z czymś, co jest przedmiotem nieustannego procesu, pisze Jean-François Mattei na łamach Le Figaro. Rzecz w tym, czytamy na łamach La Croix, że europejska młodzież także ma Europę w głębokim poważaniu. 65% młodych Irlandczyków odrzuciło traktat. Młodociany, jak się domyślamy, redaktor internetowego magazynu młodzieżowego Le Torillon, Fabien Cazenave, wygłasza tu opinie zaskakujące. Podobno kwestie polityczne związane z Europą są wykładane niezbyt jasno w wypowiedziach polityków i w mediach. Cóż w takim razie przeszkadza redaktorowi Cazenave, by je najpierw zrozumieć, a potem wyłożyć jaśniej. W końcu to jego zawód. Jeszcze większe zaskoczenie budzi zdanie następujące. Jakim cudem młody człowiek ma się zainteresować Europą, jeżeli mówią o niej wyłącznie tacy ludzie jak Simone Weil czy Jacques Delors, przy całym podziwie dla nich? Chodzi o to, że Simone Weil i Jacques Delors to stare zgredy. Były kiedyś takie całkiem solidne cywilizacje, gdzie idealnym obrazem przekazu wiedzy o świecie było kółko młodych skupionych wokół mędrca w sędziwym wieku, spijających każde jego słowo. Dziś młodzież chce słuchać wyłącznie sama siebie, a w szkołach zamiast przekazywania wiedzy uprawia się dialog. Tyle, że Alcybiades zadawał Sokratesowi ciekawe pytania, a potem słuchał uważnie jego odpowiedzi.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. W popołudniowym dzienniku Le Monde dużo tematów wewnątrz francuskich, ale znalazło się miejsce na kilka wycieczek zagranicznych. Henri Tinck analizuje sytuację w łonie kościoła anglikańskiego, któremu coraz wyraźniej grozi schizma. O rząd dusz walczą liberałowie i konserwatyści. Podziały między nimi potwierdziła dysydencka konferencja Global Anglican Future Conference, na której w Ammanie i w Jerozolimie zgromadziło się blisko 1000 biskupów, księży i świeckich o tradycjonalistycznych przekonaniach. Eufemizmy w rodzaju powtarzanych na konferencji haseł Kościół w Kościele nie przykryją nagiej prawdy o zagubionej jedności. Konserwatywne skrzydło Kościoła anglikańskiego dysponuje szeregami 35 milionów wiernych. Nie uznaje prymatu arcybiskupa Canterbury pod pretekstem reprezentowanych przezeń tendencji sekularnych i upadku duchowego. W deklaracji końcowej konferencji w Jerozolimie jej uczestnicy odrzucili władzę kościołów i ich przywódców, którzy zaparli się swej wiary słowem lub czynem. Choć sygnatariusze uznają historyczną siedzibę kościoła w katedrze w Canterbury, stwierdzają, że można być anglikaninem, nie uznając prymatu tamtejszego biskupa. Na razie hierarchia zachowuje milczenie wobec tych ataków w oczekiwaniu na konferencję w Lambeth, historycznej londyńskiej siedzibie arcybiskupa Canterbury, która zbierze się w dniach od 20 lipca do 3 sierpnia biskupów kościoła, na której w dniach od 20 lipca do 3 sierpnia zbiorą się biskupi kościoła anglikańskiego z całego świata. Kryzys wybuchł w listopadzie 2003 roku, kiedy to w łonie kościoła episkopalnego w Stanach Zjednoczonych, czyli tamtejszego kościoła anglikańskiego, na biskupa diecezji w New Hampshire wyświęcony został Gene Robinson, rozwiedziony ojciec rodziny, otwarcie deklarujący swój homoseksualizm. Rowan Williams, arcybiskup Canterbury, chcąc ustrzec swój kościół przed podziałem, nie skrytykował tej decyzji, lecz jego wahanie spowodowało szeroką falę kontestacji przedstawicieli kościołów w Afryce, Australii, Azji i krajach Ameryki Łacińskiej. Tamtejsi arcybiskupi zerwali wszelkie więzi z amerykańskim kościołem episkopalnym i zawiązali frakcję. Zdaniem obserwatorów, kościół anglikański w Wielkiej Brytanii traci historyczny prymat nad swymi braćmi w świecie. Jego słabnącą pozycję potwierdza odchodzenie wiernych, kłopoty finansowe. Z powszechnym oburzeniem spotkały się słowa arcybiskupa Williamsa, przychylnego wprowadzeniu niektórych rozporządzeń szariatu do brytyjskiego prawodawstwa. Słabnącej roli kościoła matki w Anglii towarzyszą rosnące wpływy, zwłaszcza na kontynencie południowoamerykańskim, wspólnot ewangelickich. Z braku czasu zaznaczmy jedynie obszerną analizę pióra Nathalie Nougared o związanych rękach Bernarda Kouchnera, szefa francuskiej dyplomacji. Miał uosabiać wartości w dyplomacji Nicolasa Sarkoziego, dziś musi dokonywać ekwilibrystycznych sztuczek słownych. Jako człowiek czynu, minister spraw zagranicznych, z trudem próbuje realizować swe sny o obowiązku humanitarnego zaangażowania.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Błoński.
Francuski rynek pracy jest od 1 lipca otwarty dla obywateli tzw. nowych krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. W pierwszym dniu obowiązywania nowych przepisów zwróciliśmy się do pani Agnieszki Czupryniak, pierwszego sekretarza działu handlowego Ambasady Polskiej w Paryżu, z pytaniami, jak to się przekłada na praktyczne czynności przy podejmowaniu pracy we Francji, czy rzeczywiście nie są potrzebne żadne zezwolenia, dlaczego mimo wszystko warto mieć kartę pobytu, no i co dalej z osobami pracującymi na czarno.
Jest 1 lipca. Francja otwarła swój rynek pracy dla Polaków i nie tylko Polaków. Jaki jest sposób użycia dzisiaj?
Ta ważna decyzja polityczna dla naszego kraju, jak również dla naszych obywateli, w praktyce oznacza dla nich to, że z dniem dzisiejszym nie muszą starać się o uzyskanie pozwolenia na pracę w celu podjęcia pracy, ani również o kartę pobytu. Więc sposób użycia jest bardzo prosty. Po prostu osoby zainteresowane przyjeżdżają do Francji i mogą podpisać umowę na tych samych zasadach i tych samych warunkach, co obywatel starej Unii Europejskiej, w cudzysłowie starych krajów Unii Europejskiej, oraz obywatel francuski.
Sami Francuzi stwierdzają, że pracownicy są bardzo potrzebni w bardzo wielu sektorach. Są to sektory zresztą na ogół niereglamentowane, prawda?
Generalnie we większości zawodów dostęp jest wolny, natomiast te, które są obwarowane szczególnymi wymogami również w Polsce, tutaj podobnie w celu podjęcia pracy w tych zawodach, typu lekarz chociażby obok pielęgniarki, nie jestem pewna, ale architekt, również wymagane są dodatkowe zezwolenia, czy wpisy, czy przynależność do odpowiedniej izb.
Tak więc żegnamy się z kolejkami w biurach francuskich, w których, prawda, wystawało się po pozwolenia. Żegnamy się z prefekturą, gdzie trzeba było wyrabiać sobie i odnawiać kartę pobytu. I jakkolwiek, jak pamiętam, pani mówiła na naszej antenie 3 tygodnie temu, że jeżeli ktoś sobie życzy karty pobytu, to administracja francuska ma obowiązek wydać taką kartę. Tylko do czego to służy w tej chwili?
W tym momencie taka karta może być przydatna chociażby do otworzenia konta w banku, gdzie trzeba się wylegitymować posiadaniem zameldowania. To są nowe przepisy. W związku z tym władze francuskie, administracja francuska również będzie prosiła o taki dokument, żeby stwierdzić rzeczywistość zameldowania czy rzeczywistość pobytu danej osoby. W związku z tym posiadanie karty może czasem być przydatne i w takiej sytuacji radziłabym, aby obywatele polscy, idąc na prefekturę, wyposażyli się w dokument, który otwiera nam francuski rynek pracy, czyli jest to rozporządzenie z 24 czerwca tego roku, opublikowane w Dzienniku Oficjalnym z 27 czerwca, Dziennik Oficjalny numer 149, i polecam każdemu wyposażyć się w ten dokument, plus dokument, również rozporządzenie z 18 stycznia 2008 roku, opublikowane w Journal Officiel z 20 stycznia bieżącego roku. To są dwa podstawowe dokumenty, które warto mieć przy sobie, występując do administracji francuskiej w jakiejkolwiek sprawie, bo na pewno trochę czasu zajmie, zanim ona się przyzwyczai do, czy zapozna z przepisami obowiązującymi.
Czy w polskich konsulatach są już stosiki takich, stosiki kopii tych dokumentów do dyspozycji?
Nie wiem, czy w konsulatach, na pewno u mnie, ja już od wczoraj i dzisiaj do naszego spotkania dostałam przynajmniej 30 telefonów w tej sprawie, gdzie można ten dokument znaleźć, czy można osobom zainteresowanym wysłać ten dokument, więc to jest bardzo dobry pomysł. Ja po prostu zadzwonię do konsulatów i poproszę, żeby wyłożyli wydrukowane dokumenty, które na pewno ułatwią wszelkie procedury administracyjne naszym obywatelom we Francji.
Czym grozi teraz praca nielegalna? Czy to się zmieni? Czy sytuacja pracujących nielegalnie się pogorszy?
Pogorszy się sytuacja zatrudniających osoby pracujące nielegalnie. Prawo francuskie jest tak skonstruowane, że chroni pracownika. Więc nawet jeżeli pracownik będzie pracował nielegalnie, za okres pracy nielegalnej przysługują mu takie same świadczenia, wynagrodzenie i świadczenia, jak oczywiście gdyby pracował legalnie. W związku z tym okres ten również jest zaliczany jako okres pracy. Natomiast pracodawca ponosi bardzo dużą odpowiedzialność. To są kary zarówno grzywny, jak i kary aresztu. W związku z tym tutaj pracodawcy powinni się zastanowić, czy warto podejmować ryzyko zatrudniania nielegalnego.
Czy to znaczy, że nie ma żadnych sankcji za pracę nielegalną w wypadku obywateli Unii Europejskiej?
Prawo przypisuje obowiązek upewnienia się co do możliwości podjęcia legalnej pracy pracodawcy. W związku z tym on ponosi pełną odpowiedzialność. Pracownik jest chroniony.
O prawnych aspektach pracy we Francji od 1 lipca mówiła Agnieszka Czupryniak, pierwszy sekretarz działu handlowego Ambasady Polskiej w Paryżu.
Słucham. Witam Państwa, Paryż RFI. Kontynuujemy wyszehradzką rozmowę naszego środkowoeuropejskiego korespondenta Marka Pędziwola z czterema ambasadorami Rzeczypospolitej Polskiej w Czechach. Ich spotkanie zorganizowała Marzena Krajewska, radca ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej. Bodajże jedyna osoba, której dane było pracować z każdym z nich. Oto oni.
Jan Pastwa, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze.
Marek Pernal, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze.
Jacek Balu, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, były ambasador.
Andrzej Krawczyk, były ambasador.
W tej części rozmowy usłyszymy ambasadora Andrzeja Krawczyka, który będzie mówił o Grupie Wyszehradzkiej w latach poprzedzających rozszerzenie Unii Europejskiej. Ale też wrócimy do początku tej współpracy, także dzięki dygresjom pierwszego reprezentanta III Rzeczypospolitej w Pradze, Jacka Balucha. Posłuchajmy.
Panie ambasadorze, teraz to do pana ambasadora Andrzeja Krawczyka. Pan przyjechał, kiedy Wyszehrad znowu zaczynał funkcjonować.
Andrzej Krawczyk, były ambasador. Tak, to już idea odżyła. Ja byłem od początku 2001 roku i wtedy podstawowym problemem było wypracowanie form współpracy, znalezienie właściwych form i przede wszystkim wypośrodkowanie pomiędzy działaniami na rzecz przyjęcia do Unii Europejskiej a współpracą regionalną. To był taki ciekawy okres. To nie tak, jak dzisiaj się wydaje, taka prosta, bezpośrednia droga. Była to droga z meandrami, ale to trzeba brać w dobry. Po prostu było to poszukiwanie, próba odpowiedzi na takie wielkie pytanie, czy łatwiej nam będzie dotrzeć do Unii Europejskiej, zostać członkami razem, jako grupa, czy też jako pojedyncze kraje. I to się zmieniało, ale myślę, że mogę powiedzieć, że w tym okresie ostatnich 2-3 lat przed przystąpieniem naszej części Europy do Unii Europejskiej, świadomość tego, że powinniśmy działać razem, coraz bardziej narastała. Ale ja jeszcze chciałbym wrócić do początku naszej rozmowy. Mianowicie myślę, że ważne jest pamiętanie, że przed zinstytucjonalizowaniem współpracy wyszehradzkiej w nowych warunkach politycznych było przygotowanie przez środowiska opozycyjne w latach 80. To, co zrobiły środowiska opozycyjne wszystkich trzech krajów. Wydawanie czasopism poświęconych współpracy regionalnej, upowszechnianie kultury, literatury. Zresztą jakby pierwsi ambasadorowie polscy w Czechach, ale nie tylko, bo i czescy, węgierscy, wszyscy należeli do tej grupy, która całe lata pracowała nad tą ideą. Także ta idea była przygotowana. I no, stosunki polsko-czeskie wyglądały różnie historycznie, ale w latach 80. to była taka szybko wznosząca się krzywa tej sympatii, zrozumienia potrzeby współpracy. Także poza jakimiś bezpośrednimi konfiguracjami i koncepcjami politycznymi, to była też ta atmosfera przygotowana przez dobre kilka lat współpracy i takie mocne poczucie, że ułożona na nowo współpraca z sąsiadami, w tym także z Węgrami, to jest ważna część demokratyzacji naszego kraju.
Panie ambasadorze, pan mówił o Grupie Wyszehradzkiej odnawiającej się już w tym czasie, ale w tym czasie przygotowań do wstępu do Unii istniała też Grupa Luksemburska, 6 państw, które starały się o członkostwo w tej jakby pierwszej fazie rozszerzeniowej. To była koalicja. Czy to była współpraca między jedną a drugą grupą?
Ja mówiłem przed chwilą o tych meandrach, bo ja to odbieram jako poszukiwanie tego najlepszego narzędzia, jak uda się nam osiągnąć członkostwo. Grupa luksemburska, grupa wyszehradzka, koncepcja REGA, do której dzisiaj zapomnieliśmy, która obowiązywała przez rok czy dwa, znaczy, że każdy sam stara się dotrzeć do Unii Europejskiej i w pewnym momencie u celu zobaczymy, kto będzie pierwszy. Myślę, że wszyscy chcieli dobrze, z tym, że poszukiwano właściwego instrumentu. Nasi czescy czy węgierscy koledzy i partnerzy na przykład obawiali się, że polskie rolnictwo będzie takim bagażem, który może opóźnić całą grupę i nie tylko sytuację polską spowolnić. Stąd zastanawiali się, czy na przykład nie lepiej będzie w jakichś innych konfiguracjach. Zresztą paradoksalnie okazało się, że to, czego się najbardziej obawiano, to rolnicy są dzisiaj grupą stosunkowo najbardziej zadowoloną w Polsce z przystąpienia do Unii Europejskiej. Także to jest, myślę, niedobrze postawiony problem, bo to było poszukiwanie najwłaściwszej metody, a przy poszukiwaniu czasem trafia się od razu, czasem wcześniej albo później, czy jakieś po drodze alternatywne rozwiązania, które no, później się nie sprawdzają. Ja na przykład ta koncepcja REGAT.
Jacek Balu, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, były ambasador. Była jeszcze jedna rzecz, na przykład kwestia stosunku do Wyszehradu, jeżeli chodzi o Republikę Czeską, to był problem wewnętrznych stosunków politycznych czeskich, prawda? To, co tutaj mówił Andrzej Krawczyk o tym, że opozycyjne środowiska odgrywały wielką wolę. No, No, potem do rządu przyszli ludzie, nie jest to żadną tajemnicą, którzy byli poza tymi środowiskami opozycyjnymi. No, obecny prezydent, ówczesny minister finansów, potem premier, czyli pan Václav Klaus, był poza tymi środowiskami. Minister spraw zagranicznych Zieleniec poza tymi środowiskami, a więc tutaj brak pewnej korespondencji między tymi środowiskami powodował różny stosunek do Wyszehradu. Ja dzisiaj, kiedy na to patrzę z perspektywy, to myślę, że te wszystkie takie grupy, typu grupa właśnie luksemburska, nie wiem, grupa państw bałtyckich, dawnych republik radzieckich, grupa wyszehradzka, to są wszystko takie konfiguracje, które w moim przekonaniu wzbogacają Europę, które będą naturalnie w różnych konfiguracjach przejawiać i to niekoniecznie muszą być kwestie polityczne, to nie musi się tego instytucjonalizować. Po prostu to są często takie ugrupowania, które mają swoje uzasadnienie historyczne czy kulturowe i to będzie mówić coś o kształcie przyszłej Europy. Tak jak powiedzmy poniżej poziomu państwa są regiony, które czasem bardzo mocno w Europie współpracować, a może nawet jeszcze bardziej kiedyś będą. Tak samo będą istnieć też w górę między państwem a Unią Europejską takie naturalne ugrupowania. To może być nawet sportowy. No przecież kiedyś w piłce nożnej był Puchar Naddunajski. Grali właśnie w tym przedstawiciele Polski. Tam grała chyba reprezentacja nawet Krakowa. Kiedyś grali Austriacy, Czechosłowacja, Węgry. To też była pewna naturalna grupa na gruncie piłki nożnej. No dzisiaj tego już nie ma, ale nie wiem, może kiedyś jak w Polsce zbudujemy na przykład skocznię taką mamucią, to będą słowiańskie skoki i będzie Planica, Harachow i Klawska Poręba. Nie wiem, gdzie w Polsce można by to wybudować. Także na pewno takie inicjatywy będą powstawać. Ja się bardzo cieszę, że w tej chwili Wyszehrad ma też taką bardziej zinstytucjonalizowaną formułę polityczną.
Jak skocznia to imienia Adama Wałysza w Wiśle. Ale jeszcze do pana Andrzeja Krawczyka pytanie. Pan przeżył zarówno powrót pana Václava Klausa już jako prezydenta do władzy i jego nowy stosunek do Wyszehradu, jak i wejście tych państw do Unii Europejskiej. Czy te dwa wydarzenia znacząco wpłynęły na to, jak Grupa Wyszehradzka dzisiaj wygląda?
Tak, akceptacja współpracy wyszehradzkiej jest procesem, po prostu ciągłym procesem. I przywołany tutaj pan prezydent Klaus, pamiętam, że kiedy ja przyjechałem, jeszcze posługiwał się taką formułą zgrabną zresztą, mówiąc, Grupa Wyszehradzka po czesku nazywa się CEFTA. I to kilka razy publicznie użył tego bałmotu. Podczas kiedy wyjeżdżałem, byłem jeszcze na spotkaniach pana prezydenta z ambasadorami, gdzie mówił już pozytywnie o Grupie Wyszehradzkiej. Także jego stosunek ewidentnie się zmienił i jest to jakiś wyznacznik tego, jak zmieniało się ogólne nastawienie. A myślę, że dzisiaj w świetle całej agendy lizbońskiej i problemu zwiększenia efektywności funkcjonowania Unii Europejskiej dostrzegają ludzie z różnych środowisk, także gospodarczych, bardziej istotnie, niezbędność istnienia współpracy wyszehradzkiej, bo po prostu do wielkich projektów, czy komunikacyjnych, czy ekologicznych, pokazuje, że perspektywa jednego kraju jest za mała.
Tu jest jeszcze jedna rzecz. Andrzej Kraszczyk wspomniał ten bomot obecnego prezydenta, pana Václava Klausa, że grupa wyszehradzka po czesku nazywa się CEFTA. Ale ja chciałbym przypomnieć, że u samych początków tej współpracy gospodarczej leżała propozycja Tadeusza Mazowieckiego, który zaproponował wtedy wolnocłową strefę i na początku właśnie Václav Klaus, jako wtedy minister finansów, nie był do tego dobrze usposobiony, także ja pamiętam, że myśmy nawet nie mówili o strefie wolnocłowej wtedy, tylko mówiliśmy o współpracy gospodarczej i tak dalej. Potem właśnie, ponieważ no, nazwijmy to tak wprost, grupa polityków skupionych wokół Václava Havla optowała za polityczną współpracą, więc Václav Klaus, który był w opozycji wówczas wobec Václava Havla, postawił na politykę gospodarczą. Do czego myśmy chętnie wtedy wrócili i powstała ta CEFTA, którą ja dobrze pamiętam, jak podpisywaliśmy w Krakowie. To były bardzo dramatyczne obrady i wcale to tak łatwo nie poszło. No ale nam się wydawało wówczas, że to jest coś zupełnie naturalnego i jak widać to bardzo się zmienia. W polityce są różne fluktuacje, a współpraca taka regionalna w tym regionie wyszehradzkim jest w moim przekonaniu na różne sposoby uzasadniona.
Ja powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy, która powoduje, że współpraca wyszehradzka zakorzeniła się w świadomości światowej, że użyję takiego górnolotnego słowa. Współpraca ambasadorów krajów wyszehradzkich w świecie, obojętnie czy jest to Japonia, czy Peru, wszędzie tam ambasadorowie wyszehradzcy się spotykają. Jest to zauważalne przez korpus dyplomatyczny we wszystkich tych krajach i to jest bardzo ważny element współpracy wyszehradzkiej, niedoceniany w samych krajach, no bo naturalną koleją rzeczy nie interesujemy się w miejscu zamieszkania tym, ale to jest, uważam, bardzo ważne to występowanie razem ambasadorów wyszehradzkich.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Przed 10 laty gdańskie wydawnictwo Słowo Obraz Terytoria opublikowało moją książkę Śmierć w wodzie, do której ilustrację sporządził specjalnie Jan Lebenstein. W ciągu dekady czytelnicy pytali, dlaczego śmierć w wodzie, skąd pomysł taki i czy przypadkiem nie przechwalam się skłonnościami samobójczymi, bom próżny i płochy. Wykręcałem się od odpowiedzi, ale nadeszła pora, żebym wyznał prawdę. Pora nadeszła, bo naprawdę prawda zapukała sama. Przetłumaczyłem Noc seksualną Pascala Quignarda. Ta niesamowita książka składa się również z przepowieści przypominających stare legendy, baśnie i mity. Myślałem, że stara legenda ludzkości o śmierci w wodzie pozostanie do końca mych dni moją prywatną opowieścią, którą milcząca jest we mnie i która tak sobie spokojnie we mnie pracuje. A tu proszę, Quignard ją wyciągnął, więc ją przepowiem. To legenda o Leandrze i Hero. Legenda niesłychanie tajemnicza, choć jak wszystkie podstawowe legendy ludzkości, jak wszystkie pierwotne, podstawowe, najważniejsze obrazy, nawiedzając świadomość i nieświadomość ludzką we śnie, w marzeniach i na jawie, jest bardzo prosta. Leander, piękny i młody, mieszkał w Abydos po jednej stronie Hellespontu, czyli Dardaneli. Hero, młoda i piękna kapłanka Afrodyty, czyli Wenus, mieszkała na drugim brzegu cieśniny w Sistos. Sama cieśnina tworzy tajemnicę. Jej nazwa pochodzi od utopionej dziewicy Hele. Hellespont, morze Heli. Matka dziewicy, bogini chmur, Nefele, bała się o życie swoich dzieci, Hele i Frykosa, spłodzonych Zatamasem, który, gdy Nefele zajęła się chmurami, zadał się z inną kobietą, zawistną i okrutną. A zatem Nefele zesłała swym dzieciom baranka o złotym runie, który uniósł rodzeństwo na swym grzbiecie i poleciał do Kolchidy. Kiedy baranek leciał nad morzem, zmęczona i przerażona, Hele sunęła się z barankowego runa, wpadła do morza i utopiła. Oto pierwsza śmierć w wodzie. Druga śmierć w wodzie to śmierć młodego Leandra, który wypłynął do Hero mimo zimy, mimo burzy, mimo wichru, bo Hero nie mogła już bez niego wytrzymać i zapaliła na szczycie wieży lampkę jak morską latarnię. Leander utonął w morzu, w którym utonęła Hele. Hero rzuciła się ze szczytu baszty, gdy fale wyrzuciły na brzeg ciało jej kochanka niczym martwego delfina. Ta śmierć w wodzie opowiedziana została w VI wieku po Chrystusie przez Muzeiosa Gramatyka w eposie Płynący nocą. Kolejna tajemnica, kolejna mrożąca krew w żyłach historia. O Muzeiosie Gramatyku wiemy niewiele, a jego poemat o Leandrze i Hero wprawiał w drżenie poetów przez długie stulecia. Głównie Anglików, ale nie tylko. George Chapman na początku XVII wieku stwierdził, że dzieło Greka Muzeiosa jest najpiękniejszym poematem miłosnym napisanym ludzką ręką i właśnie George Chapman znalazł w spuściźnie pośmiertnej Christophera Marlowa kolejne partie poematu, który Marlow pisał od lat i uważał za dzieło swego życia. Ten poemat zwał się Gra uczuć i fal morskich. Poemat Marlowa jest arcydziełem światowej poezji erotycznej, a niektóre strofy trafiły jako bon moty do międzynarodowego sztambucha. Na przykład, kto kochał, czyż nie kochał od pierwszego wejrzenia. A potem Leandra i Hero napisał raz jeszcze w XVII wieku Sir Robert Skypleton i Ben Jonson. Pojawiły się wersje parodystyczne, różne prześmiewy, ale Alka Schlantorn Latterhead sporządził Pacyny i historia o woniejącym rybami kochanku przeniesiona z nad Hellespontu nad brzegi Tamizy bawiła tłumy. A potem jeszcze poemat o śmierci w wodzie napisał Tennyson. A potem drogi Leandra próbował jeszcze Byron, kulejący, lecz w wodzie arcyzwinny i napisał w Don Juanie. Wyborny pływak, lekki, wytrwały, a zwinny, przed Hellespontem by nawet nie stchórzył, który przepłynął, po mnie łaska czyja, Leander, po nim pan Enkhit i ja. Nie tylko Anglicy przepowiadali tę przepowieść, Schiller również, nie tylko poeci, lecz również muzycy Monteverdi, Scarlatti oraz Kalor Kulpiński. Sebastian Fabian Klonowic przepowiedział swoją wersję legendy jeszcze przed wielkimi Anglikami. Przepowiedział ją w Zamościu, kiedy doglądał Akademii. Swoją historię o śmierci w wodzie Klonowic przepowiedział niedługo przed swą śmiercią w domu. Do wenusowej ksieni niegdy pływał drogi Leander i morze przebywał ku świecy, którą trzymała na łonie, na drugiej stronie Ero nadobna, on sam był jej darem, on był łodzią, onżej towarem, on sam był szyprem i panem i posłem, flisem i wiosłem. Domowa miłość nie tak ciężka duszy, tu rób, tu miłuj, nie będziesz za szkodą, nie baw się wodą, można dodać, i nie baw się ogniem. To wszystko na dzisiaj.
RFI, la radio du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Znany już Państwu dobrze gitarzysta grający muzykę cygańską, Roman otworzył szkołę cygańskiej gitary. Cechą wyróżniającą ją spośród innych szkół muzycznych jest jej ruchomość. Jej pierwsze lekcje miały miejsce w pobliżu Pchlego Targu koło Port de Clignancourt. Przez 10 godzin adepci gitary mieli szansę podjęcia prób dorównania niedoścignionemu mistrzowi w tej dziedzinie, jakim nadal 50 lat po śmierci pozostaje Django Reinhardt. Przewidziane są wizyty szkoły w różnych departamentach Francji, w tym również zamorskich. Przypomnijmy może szefa tej wędrującej szkoły, Roman, który, co warto przypomnieć, grał sporo z innymi Reinhardami, Jajo i Fanto. Posłuchajmy może właśnie fragmentu płyty nagranej wraz z nimi w 2002 roku. Kompozycja Romana Smile for You. Jazz Manouche przeżywa ostatnio wielki rozkwit i nie przestaje być w modzie. Przyczyniły się do tego i obchody 50. rocznicy śmierci Django w 2003 roku i kinematografia. Film Swing Tony'ego Gatliffa, film Woody Allena Accord et Désaccord, wreszcie sukcesy młodych twórców, takich jak San Severino, o którym mówiłam w jednym z naszych niedzielnych spotkań z piosenką francuską, że nie wspomnę już o Birellim Lagren, który na naszej antenie gościł już wielokrotnie. Przypomnijmy tego znakomitego gitarzystę, który zaczynał od fascynacji dżangiem, potem próbował odejść od cygańskich korzeni, aby dość szybko znowu do nich powrócić. Jego płyta, pierwsza nagrana w 1980 roku, nosiła tytuł Drogi do Django, ostatnia z roku 2005, Django Lodge. Sami Państwo widzicie. A ja proponuję Państwu wysłuchanie utworu z wcześniejszej płyty z roku 2001, Je suis seul ce soir.
Państwa audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W pierwszej części lekcji poświęconej twórczości Jeana Racina usłyszeliście fragment jego słynnej tragedii Phèdre, którego teraz wysłuchamy ponownie. W scenie tej, rozgrywającej się w pałacu Hipolita, chora z miłości Phèdra zdradza swej wiernej niańce, Enonie, dręczącą tajemnicę.
Madame, au nom des pleurs que pour vous j'ai versés, par vos faibles genoux que je tiens embrassés, délivrez mon esprit de ce funeste doute.
Tu le veux ? Lève-toi.
Parlez, je vous écoute.
Ciel, que lui vais-je dire ? Et par où commencer ?
Par de vaines frayeurs, cessez de m'offenser.
Ô haine de Vénus ! Ô fatale colère, dans quels égarements l'amour jeta ma mère.
Oublions-les, madame, et qu'à tout l'avenir un silence éternel cache ce souvenir.
Ariane, ma sœur, de quel amour blessé vous mourut aux abords où vous fûtes laissée.
Que faites-vous, madame? Et quel mortel ennui contre tout votre sang vous anime aujourd'hui?
Puisque Vénus le veut, de ce sang déplorable, je péris la dernière et la plus misérable.
Aimez-vous ?
De l'amour, j'ai toutes les fureurs.
Pour qui ?
Tu vas ouïr le comble des horreurs. J'aime. À ce nom fatal, je tremble, je frissonne. J'aime.
Qui ?
Tu connais ce fils de l'Amazone ? Ce prince si longtemps par moi-même opprimé ?
Hippolyte ? Grand Dieu,
c'est toi qui l'as nommé.
Czy zrozumieliście dialog?
Où sommes-nous?
Gdzie jesteśmy?
Dans le palais d'Hippolyte, fils du mari de Phèdre. Qui est Phèdre?
Kim jest Phèdra?
C'est la femme de Thésée, le roi d'Athènes. Hippolyte est son fils. Que veut la nourrice?
Czego domaga się niańka?
Que Phèdre parle de son mal. Pourquoi Phèdre est-elle malade?
Dlaczego Phèdra jest chora?
Parce qu'elle aime secrètement quelqu'un. Qui est Ariane?
Kim jest Ariadna?
La sœur de Phèdre, séduite et abandonnée par Thésée. De qui Phèdre est-elle amoureuse?
W kim kocha się Phèdra?
D'Hippolyte. Qui est-ce?
Kto to jest?
C'est son beau-fils.
Phèdra rozpamiętuje, jak okrutnie obeszła się z jej matką Wenus, bogini miłości.
O haine de Vénus, ô fatale colère, dans quels égarements l'amour jeta ma mère.
Aby zdać sobie sprawę, jak potężne fatum ciąży nad Phèdrą i jej rodziną, musimy sięgnąć do mitologii greckiej, którą inspirował się Racine. Matka Phèdre, Pazyfae, zakochała się w byku i z tego przeciwnego naturze związku urodziła potwora Minotaura. Tezeusz zabił go dzięki pomocy siostry Phèdry, Ariadny. Uwiedziona Ariadna uciekła z Tezeuszem, ale została przez niego porzucona na bezludnej wyspie. Wspominając siostrę, Phèdra mówi...
Ariane, ma sœur, de quel amour blessé vous mourûtes au bord où vous fûtes laissée.
Niełatwo zrozumieć ten dialog, napisany wierszem i w klasycznej XVII-wiecznej francuszczyźnie. Niektóre słowa są dziś nadal używane, ale mają inny sens. Piastunka zwraca się na przykład do Fedry, klęcząc i obejmując jej nogi w proszącym geście.
Par vos faibles genoux que je tiens embrassés.
W XVII stuleciu embrasser ma jeszcze etymologiczne znaczenie entouré de ses bras, obejmować ramionami. Dziś natomiast słowo to znaczy całować. Przymiotniki funeste, mortel i rzeczowniki doute, frayeur, ennui wyrażają zatroskanie niańki.
Délivrez mon esprit de ce funeste doute.
W epoce klasycyzmu funeste ma, tak jak w łacinie, bardzo silną wymowę i oznacza zgubny, fatalny, w sensie śmiertelny. Dzisiaj używamy funeste w znaczeniu désastreux, nieszczęsny, désolant, przykry, lub lamentable, żałosny.
Ce changement de travail m'a été funeste. Ce changement de travail a été désastreux pour moi. Son éducation donne des résultats funestes. Son éducation donne des résultats lamentables.
Również ennui ma w czasach Racina silniejszy niż obecnie wydźwięk i oznacza tourment insupportable, nieznośne cierpienie.
Et quel mortel ennui contre tout votre sang vous anime aujourd'hui?
Dzisiaj ennui to po prostu kłopot. Une contrariété, un problème. Albo un état de vide, de mélancolie vague, czyli nuda.
J'ai des ennuis. Mon compte en banque est vide. En cours d'histoire, quel ennui. Tout le monde dort.
Enona, niańka Fedry, próbuje dociec, co się właściwie dzieje. Teraz posłuchajmy, jak nakłania Fedrę do zwierzeń. Najpierw odwołuje się do wspólnej przeszłości.
Au nom des pleurs que pour vous j'ai versés, délivrez mon esprit de ce funeste doute.
W tym kontekście zwrot au nom de oznacza w imię i ma zachęcić Fedrę, by przypomniała sobie, jak bardzo niańka jest jej oddana.
Au nom de notre amitié, ne pars pas.
Chociaż Enona używa trybu rozkazującego, stara się złagodzić jego wymowę słowami pełnymi szacunku.
Parlez, je vous écoute. Oublions-les, madame, et qu'à tout l'avenir un silence éternel cache ce souvenir.
Albo zdaniami wyrażającymi niepokój.
Délivrez mon esprit de ce funeste doute. Par de vaines frayeurs, cessez de m'offenser.
Fedra, zanim wyzna swoją miłość, cofa się do wydarzeń z przeszłości i wylicza nieszczęścia, jakie w przeszłości dotknęły jej rodzinę. Zwróćmy uwagę, że używa przy tym czasu passé simple.
Dans quels égarements l'amour jeta ma mère. Ariane, ma sœur, de quel amour blessé vous mourûtes au bord, vous fûtes laissé.
Dramatopisarze klasyczni bardzo często stosowali w narracji passé simple, wyrażający czynność zakończoną. Obecnie czas ten ma dość ograniczone zastosowanie i spotykamy go wyłącznie w literaturze pięknej. Również inna forma czasu przeszłego, passé antérieur, jak tutaj vous fûtes laissé, jest już dzisiaj w zaniku. Wyznanie przychodzi Fedrze z wielkim trudem. Nie jest w stanie wypowiedzieć imienia człowieka, którego kocha. Powtarza tylko j'aime i żeby wskazać obiekt swej miłości, posługuje się peryfrazą. Mówi o nim.
Ce fils de l'Amazone.
Gdyż Hipolit jest synem Tezeusza i królowej Amazonek. I dodaje.
Ce prince, si longtemps par moi-même opprimé.
Peryfraza jest figurą stylistyczną, która polega na zastąpieniu konkretnego pojęcia omówieniem lub metaforą. Po francusku możemy na przykład powiedzieć o słońcu l'astre du jour, dosłownie dzienna gwiazda. Usłyszeliśmy dziś dialog zaczerpnięty ze sztuki tragicznej, w której pytania i wyznanie wyrażone za pomocą form opisowych odzwierciedlają niepokoje i obawy bohaterów.
c'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Właściwie na dobrą sprawę powinienem mieć dzwonek, żeby oddzwonić zakończenie lekcji języka francuskiego, ale niestety również zakończyć nasze kolejne spotkanie z RFI w Paryżu. To wszystko w naszej audycji. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Państwu spokojnego i miłego wieczoru. Do usłyszenia.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.